i ogród.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie 24 kwietnia w programie Dom i Ogród. A o czym powiemy dziś? Między innymi o tym, jakie warzywa możemy już teraz wysiewać, a z którymi gatunkami musimy wstrzymać się do połowy maja, kiedy już będziemy mieć pewność, że nie powrócą przymrozki. Także zapytamy, co oznacza w ogrodnictwie tak zwane sąsiedztwo roślin i w czym taka praktyka może być nam pomocna. Poznamy też przepis na naturalne preparaty do ochrony roślin. A w drugiej części programu zajrzymy do salonu łazienek, by podpytać, jakie są trendy i nowości, a także od czego zacząć remont, gdyby ktoś pomyślał o takiej właśnie inwestycji. Sprawdzimy, co może być alternatywą dla wanny czy kabiny prysznicowej, a także jak nowe technologie pomagają w estetycznym zagospodarowaniu tej przestrzeni. I o tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszej audycji. Jeszcze kilka słów o samym programie i sposobie komunikowania. Dom i Ogród to program, przypominamy, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, bo wiedzy nigdy za wiele. O tym wszystkim, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało, czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo i co sprawi, że w ogóle nam się będzie chciało po prostu w tym domu czy ogrodzie przebywać, a tym samym pozwoli nam obniżyć rachunki i oszczędzić energię, czy ograniczyć utratę ciepła. W tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach rynkowych. Każdy w tym programie może znaleźć coś dla siebie albo dla najbliższych znajomych czy przyjaciół i podzielić się taką wiedzą z innymi. Państwa pytania do naszych ekspertów przyjmujemy mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Tam też można wysyłać wszelkie informacje, także własne doświadczenia, które można przekazać za naszym pośrednictwem innym słuchaczom. Dom i Ogród, jak w każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, taki dziś potrwa do 12. Warto więc zostać z nami. Serdecznie zapraszamy.
Dom i Ogród.
A na początek zaglądamy do ogrodu i sprawdzimy, co już możemy wysiewać, wysadzać, a z czym się wstrzymać, bo pogoda jest jeszcze niestabilna. Dziś naszym ekspertem jest doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
Zwykle już o tej porze zakładamy ogrody. Ogrody warzywne, ogrody, w których będziemy korzystać przez cały rok. I jest to jak najbardziej odpowiedni moment na wysiew warzyw korzeniowych. Najwcześniej powinniśmy wysiewać pietruszkę, ponieważ jest to taki gatunek, który jest dość specyficzny i ma wymagania ze względu na długi czas wschodów nasion. Potrzebuje tego czasu troszeczkę więcej. Siejemy też już marchewkę. Powinniśmy wysiać także nasiona buraków korzeniowych. I myślę, że też najwyższy czas, żeby posadzić dymkę. No i czosnek tak jak najbardziej też powinien już znaleźć się w glebie. Jeżeli chodzi o rozsadę, ta rozsada już bardzo ładnie powinna nam się krzewić na parapetach w domach, dlatego że głównie jeżeli chodzi o rośliny ciepłolubne, takie jak pomidory, ogórki czy paprykę, te rośliny będziemy mogli wysadzić do gruntu dopiero w okresie, kiedy nie będzie zagrożenia przymrozkami. U nas w naszym rejonie to przypada zwykle po 15 maja, ale ta rozsada już powinna w ciepłych inspektach bądź właśnie najczęściej w warunkach miejskich to wygląda tak, że na parapecie mamy już rozsadzane roślinki do pojemniczków, w których one będą dorastały do odpowiedniej wielkości i w połowie maja będziemy wtedy mogli je wysadzić na miejsce stałe.
Co jest ważne przy sadzeniu roślin warzyw?
Coraz więcej mówimy o tym, że powinniśmy stosować mniej środków chemicznych, czyli pestycydów. Tutaj mam na myśli zarówno fungicydy, czyli te, którymi opryskujemy preparatami od chorób grzybowych, jak i insektycydów, czyli preparatów przeciw różnego rodzaju szkodnikom. Aby ograniczyć występowanie tych organizmów szkodliwych, możemy zastosować na przykład uprawę współrzędną, czyli możemy posadzić na tym samym zagonie rośliny różnych gatunków, które wzajemnie będą wspierały siebie nawzajem. Takim przykładem najczęściej powtarzanym, czy najbardziej znanym, to jest zalecenie siewu marchewki pobliżu roślin cebulowych, czyli tej czy cebuli albo czosnku. Z tego względu, że olejki lotne zawarte w naci marchwi powodują odstraszanie śmietki cebulanki. Natomiast zapach czosnku i cebuli odgania połyśnicę marchwiankę. Więc tutaj na takim przykładzie mamy gotowe zalecenia odnośnie dobrego sąsiedztwa różnego rodzaju roślin. Jeśli chodzi o tą marchew, również obok marchwi będzie dobrze rosła fasola czy groch, a także pomidor. Jeśli chodzi z kolei o sałatę, jeżeli ktoś chciałby ją uprawiać, ona również będzie dobrze rosła w towarzystwie buraków ćwikłowych, czy także marchwi, ogórka. Podobnie mamy taką dobrą korelację w przypadku ogórka, który będzie dobrze rósł przy również buraku ćwikłowym, cebuli, a także sałacie, czyli tutaj to wzajemne sąsiedztwo jest jak najbardziej korzystne.
Z jakimi problemami obecnie zgłaszają się miłośnicy ogrodów?
Żeby te rośliny były mniej atakowane przez szkodniki, zaleca się na przykład stosowanie tablic lepowych, na przykład żółtych tablic lepowych, które z jednej strony będą nam sygnalizować pojawienie się jakiegoś szkodnika, z drugiej strony też po części odławiać te owady dorosłe, które występują w ogrodzie warzywnym. A ponieważ w ogrodach nie mamy tylko warzyw, tak, są również rośliny ozdobne, są krzewy ozdobne, a takim najbardziej teraz w trudnej sytuacji są krzewy bukszpanów, które są atakowane przez ćmę bukszpanową i bardzo wielu działkowców dzwoni aktualnie do tutaj o porady odnośnie zaleceń w przypadku wystąpienia czy właśnie zniszczenia krzewów bukszpanu przez ćmę bukszpanową. I z takich porad, które ja staram się udzielać, to są pułapki feromonowe, dlatego że w tym momencie tak naprawdę jest trudno uchwycić właściwą chwilę, kiedy należałoby zastosować środki chemiczne. Często osoby, które są amatorami w uprawie, nie do końca odnajdują ten właściwy moment. I żeby nie stosować notorycznie insektycydów, lepiej jest zastosować taką pułapkę feromonową, którą się umieszcza w pobliżu czy właśnie na roślinie i która poprzez wydzielanie właściwego, odpowiedniego zapachu tego feromonu pozwala ograniczyć występowanie tej ćmy bukszpanowej, której larwy, właśnie gąsienice, praktycznie ogołacają całe krzewy z liści.
Krótka przerwa, potem powiemy o naturalnych preparatach do ochrony roślin, które możemy wykonać sami.
Dom i ogród.
Przejdźmy zatem do preparatów. Jak i z czego można stworzyć takie naturalne preparaty do ochrony roślin, by być eko?
Więc w ramach tej biologicznej ochrony przed różnego rodzaju szkodnikami czy chorobami, zamiast środków chemicznych, możemy stosować różnego rodzaju preparaty roślinne. I tutaj mamy szereg roślin, które wykazują właściwości właśnie bądź odstraszające różnego rodzaju szkodniki, bądź też działające kondycjonująco na rośliny w taki sposób, że one po prostu stają się bardziej odporne na czynniki szkodliwe. I tak jak wspominałam o czosnku, który posadzony w niedalekiej odległości od marchwi będzie działał korzystnie, odstraszając połyśnicę marchwiankę, tak, na przykład wykonanie preparatów czosnku pospolitego, czy to gnojówek, czy wyciągów, bądź bywarów, będzie działało zapobiegawczo w przypadku występowania różnego rodzaju chorób grzybowych, dlatego że czosnek ma takie działanie fungistatyczne i ogranicza występowanie różnego rodzaju chorób grzybowych na roślinach. I wykonując na przykład taką gnojówkę roślinną, w przypadku czosnku najczęściej jest około 200 gramów czosnku na 10 litrów wody, przygotowując takiego rodzaju preparaty i opryskując systematycznie co około 2 tygodnie, możemy zabezpieczyć rośliny na przykład przed tego rodzaju szkodnikami, a także przed chorobami grzybowymi. Więc tu jak najbardziej jest to dobra forma takiej prewencji przed wystąpieniem ewentualnych czynników szkodliwych czy zaatakowaniem naszych upraw.
A z jakich roślin takich mniej znanych możemy sporządzać takie preparaty?
Z takich roślin, które są również wykorzystywane przez firmy produkujące preparaty do ochrony upraw ekologicznych, certyfikowanych gospodarstw, tak, w rolnictwie ekologicznym, jest również wrotycz pospolity. I wrotycz tutaj jest takim bardzo silnym, jeżeli chodzi o działanie, preparatem. A co nie zawsze każdy wie, żeby ten preparat miał właściwą moc, powinno się zbierać liście tej rośliny przed zakwitnięciem tak naprawdę. Wtedy one mają najwięcej tych substancji czynnych, które mają właściwości tutaj odstraszające szkodniki. I jeżeli mamy czas na zbieranie wrotyczu, to tutaj wskazujemy okres około lipca, na przykład do września, tylko też właśnie musimy zwrócić na to uwagę, żeby te rośliny jeszcze nie kwitły, bo w momencie, kiedy one zakwitają, one zmniejszają ilość tych substancji ze względu na to, że chcą zwabić tak owady, które będą korzystały z kwiatów występujących na wrotyczu, a wrotycz będzie korzystał z tych owadów. W związku z tym z wrotyczu możemy robić różnego rodzaju gnojówki bądź wyciągi.
A wrotycz prawdopodobnie odstrasza kleszcze i komary, ale do tego tematu też jeszcze wrócimy. A jak takie preparaty sporządzamy? Jakie są proporcje?
Generalnie przyjmowaną zasadą jest zebranie około 1 kg świeżego ziela i zalanie go 10 litrami wody. Jeżeli mamy wysuszony materiał, czyli mamy na przykład wysuszone liście, bo możemy je zebrać, wysuszyć tak, żeby sobie je przechować i wykonać taki preparat w momencie, kiedy będzie nam potrzebny, to suszonych liści potrzeba nam 250 gramów na 10 litrów wody. Żeby taka gnojówka była gotowa, to w momencie, kiedy mamy temperaturę około 20 stopni, potrzeba blisko 2 tygodnie, około 14 dni do tego, żeby ona przefermentowała. Warunek jest taki, aby codziennie ją zamieszać i kiedy ona już przestaje się pienić, jest bardziej klarowna, możemy wykorzystywać taki preparat w rozcieńczeniu do opryskiwania roślin właśnie zapobiegawczo w czasie pojawienia się na przykład mszyc czy różnego rodzaju szkodników żerujących na roślinach, ale również możemy podlewać glebę w celu odstraszenia czy ograniczenia występowania pędraków w glebie. Także jest to taki preparat, który ma bardzo silne działanie. Jeśli chodzi o takie kondycjonujące właściwości i częściowo też wpływające korzystnie na odżywienie rośliny, głównie jeżeli chodzi o azot, to jest pokrzywa zwyczajna i właśnie gnojówki z pokrzywy zwyczajnej są wykorzystywane do częściowo nawożenia, można powiedzieć, takiego organicznego roślin, jeżeli chodzi o chlorozy na liściach, ale również też działają odstraszająco takie gnojówki na szkodniki, które mogą występować czy porażać rośliny uprawne.
Inną znakomitą kwestią jest kompost, który możemy sami stworzyć i podlewać, by być eko, ale to już temat na inne spotkanie. Dziś doradzała Państwu doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie. I na stronę Związku Państwa odsyłam, Polski Związek Działkowców Okręg w Lublinie, ozpzd.lublin.pl. Tam więcej porad i informacji na ten temat.
I ogród.
A teraz zajrzymy do salonu łazienek, by podpytać, jakie są trendy i nowości, a także od czego zacząć remont. Gdyby ktoś pomyślał o takiej inwestycji, a zwykle wiosną, latem o tym myślimy właśnie, o tym powie Daniel Wojtarowicz, na co dzień doradca klienta w jednym z lubelskich salonów.
Jeżeli planujemy łazienkę, remont łazienki, przede wszystkim musimy się zastanowić, jakiego rodzaju płytki, jakie wymiary chcemy płytek w danej łazience. To też zależy od rozmiarów pomieszczenia. No jeżeli mała łazienka, to wiadomo, że nie będziemy celować w płytki wielkości 120x260, tylko dobierzemy coś pod wymiar naszej łazienki. Również musimy rozplanować wszelakie ujścia wody, odpływy. To też musimy wziąć pod uwagę, planując remont łazienki, gdyż musimy zaplanować, czy armaturę będziemy chcieli podtynkową, czy może również nadtynkową. Także wszystko dokładnie musimy przeanalizować przed podjęciem jakby zakupów w salonie. Tutaj oczywiście możemy skorzystać na miejscu z doradztwa handlowca bądź projektanta, który może nam zaprojektować od A do Z taką łazienkę. Przede wszystkim też musimy rozglądnąć się za łazienką, jaka nas interesuje. Tak, tutaj możemy się oprzeć o aktualne trendy na rynku, czyli na przykład płytki imitujące marmur, płytki imitujące kamień, płytki drewnopodobne. Tutaj naprawdę jest bardzo duże pole do popisu, bardzo duża oferta, jeżeli chodzi o salony łazienek. Również na miejscu też można przeglądać, bardzo duża ekspozycja, gdzie można się zainspirować. Musimy też przemyśleć, czy będziemy chcieli na przykład w łazience kabinę prysznicową, czy może wannę. Także to wszystkie te elementy trzeba rozważyć, planując remont łazienki.
A jeżeli mówimy o tych trendach, to co jest teraz w modzie, na topie w przypadku urządzania łazienek i jakie płytki wybierać, duże, małe?
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się płytki marmuropodobne, czyli na przykład imitacja marmuru białego, imitacja marmuru czarnego w połączeniu na przykład z elementami płytki drewnopodobnej i z dużym naciskiem w tym roku, także w ubiegłym, na czarne wyposażenie, takie jak na przykład armatura, kabina prysznicowa, brodzik, umywalka, nawet i uchwyty na ręczniki w czarnej kolorystyce. To jest bardzo duże zainteresowanie i bardzo duży trend jest teraz na rynku na tego typu wyposażenie. Tutaj jeżeli chodzi o formaty płytek, to mamy zróżnicowane formaty, tak? Może to być płytka 30x90, może być 60x120 i również może być format na przykład 120x240. To wszystko zależy od tego, jakie mamy możliwości w danej łazience. Raczej jeżeli chodzi o duże płyty, to trzeba mieć ekipę, która jakby specjalizuje się w kładzeniu takich płyt, bo to, że ona jest duża, to nie znaczy, że będzie łatwo i łatwo pójdzie. Trzeba mieć ekipę, która potrafi kłaść takie płytki, dysponuje odpowiednim sprzętem, choćby nawet wycięcie otworów, tak, w takiej dużej płycie, to nie jest też taka prosta sprawa jak w mniejszych gabarytowo płytkach. Oczywiście są też różne firmy, jeżeli dany fachowiec nie chce na przykład podjąć się jakby docięcia takiej dużej płyty, możemy osobiście dostarczyć taką płytę na przykład do punktu cięcia glazury, tak, i tam zwymiarować, tam już nam taką płytę obrobią i dostarczą wyciętą już pod wymiar, na przykład z otwarami pod baterię podtynkową.
A w przypadku armatury łazienkowej, co jest teraz na topie? Kabiny, brodziki?
Raczej powiem szczerze, że jest duże zróżnicowanie. Bardzo dużo sprzedajemy kabin z czarnymi elementami, z czarnymi okuciami. Też dużym powodzeniem jakby cieszą się same szyby, tak zwane walk-iny, gdzie dajemy tylko samą szybę, robimy odpływ liniowy, no i najlepiej do tego dokładamy armaturę podtynkową w czarnym wykończeniu. To jest taki minimalizm, tak, i generalnie jeżeli o samo czarne wykończenie chodzi, jest to bardzo ekskluzywne wykończenie. Szyba jest zamontowana do ściany i wspiera się na relingu, tak. To powoduje to, że nie mamy na przykład zamkniętej przestrzeni kąpielowej w prysznicu, nie mamy ścianki bocznej i drzwi, tylko stawiamy samą szybę. Do tego montujemy zestaw podtynkowy, także nie musimy mieć do tego drzwi, gdzie będziemy się zamykać w tej kabinie. Jest taka otwarta przestrzeń kąpielowa, a szyba powoduje to, że nie chlapie nam ta woda gdzieś na boki. Może być na brodziku, może być zrobiony odpływ liniowy w płytkach. Może być zrobione odwodnienie liniowe na płytkach, w płytce wmontowany odpływ liniowy i na tym postawiona taka szyba. Oczywiście też jakby już na etapie planowania musimy porozmawiać z wykonawcą, który będzie wykonywał, czy mamy możliwość zamontowania takiego odpływu liniowego, bo nie zawsze jest możliwość. Nieraz w blokach jest zbyt płytka posadzka i wtedy nie możemy zamontować takiego odpływu liniowego, musi być brodzik.
O baterie łazienkowe i fachowców też jeszcze podpytamy.
Dom i ogród.
Przechodzimy do baterii łazienkowych. Te klasyczne baterie, popularne krany w tak zwanym srebrnym kolorze, to już chyba przechodzą do historii.
Znaczy generalnie ten, tak jak mówię, armatura w czarnym wykończeniu bądź złotym wykończeniu, bardzo duże zapotrzebowanie i zainteresowanie jest zarówno jakby czarną armaturą oraz złotą armaturą. Jeżeli chodzi o sam design i trend, jaki jest teraz na rynku, no to króluje, że tak powiem, armatura podtynkowa. co powoduje to, że mamy wszelakie elementy od armatury schowane w ścianie, mniej elementów jest na wierzchu, co wiąże się z tym, że mniej jest później czyszczenia i do sprzątania. Generalnie mieszacz wody wystaje tak ze ściany, gdzie uruchamiamy sobie ciepły wody i na przykład wyżej mamy zamontowaną deszczownię tak z ramieniem, obok mamy zamontowaną słuchawkę, także nie ma tej takiej rurki, która idzie nam od baterii do deszczowni. To jest element, który zawsze też trzeba czyścić i gdzieś tam się brudzi. Także lepiej, jak to jest schowane w ścianie, jest niewidoczne. To jeżeli chodzi o baterie umywalkowe, no to też generalnie zależy od tego, jaką będziemy mieli umywalkę, tak? Jeżeli będziemy mieli szafkę z umywalką wpuszczaną i bateria będzie w umywalce, no to tutaj stosujemy standardowe rozwiązanie, czyli taką baterię, którą montujemy sobie w umywalce. Natomiast jeżeli stawiamy na przykład na umywalki wolno stojące na blacie, możemy zamontować wtedy baterię podtynkową ścienną, co powoduje to, że nie mamy tutaj żadnego elementu na umywalce, ani obok umywalki, tylko bezpośrednio ze ściany mamy wylewkę oraz mieszacz wody. To też idzie w kierunku tym, że jakby taka bateria mniej się brudzi, mniej chlapie.
Fachowiec, dobry fachowiec to podstawa. Jak długo trzeba czekać? Z jakim wyprzedzeniem trzeba zamówić takie usługi? No i jak szukać dobrych wykonawców?
W zależności, tak, jeżeli chodzi o takich dobrych fachowców, no to niestety terminy sięgają 6, 7, 8, 9, nawet i do roku czasu trzeba poczekać na takiego dobrego wykonawcę sprawdzonego, który ma jakąś dobrą, pochlebną opinię na rynku. Tutaj najlepiej działa zdać się na salon, który może zaproponować wykonawców, który zna, tak, z którymi współpracuje, bądź z polecenia, gdzie dany wykonawca u kogoś znajomego robił, widzieliśmy, jak to jest zrobione, jak to jest wykonane. Ewentualnie, jeżeli nie mamy takiej osoby, która by mogła nam polecić, zawsze możemy zapytać w salonie. Tutaj przez salon też przewija się bardzo dużo jakby wykonawców, którzy współpracują z nami i wiemy po prostu, czy są dobrzy, czy nie są dobrzy.
Tak podsumowując, jakie są te najmodniejsze łazienki?
Znaczy, jeżeli chodzi o łazienki, no to tak jak mówię, cały czas to wow, to jest ta czarna armatura, tak? Tutaj jest naprawdę bardzo duży trend, bardzo duże zainteresowanie, praktycznie co drugi klient pyta o czarną armaturę i czarne detale w łazience, tak? To jest jakby taki trend, który się utrzymuje już od pewnego czasu i cały czas jakby idzie do przodu. Coraz więcej producentów armatury jakby coraz bardziej poszerza tą ofertę kolorystyczną, tak? W wykonaniu armatury, jakby już chrom gdzieś odchodzi na bok powoli, srebrne baterie. Tutaj również, jeżeli chodzi o trendy płytkowe, no to cały czas też utrzymuje się trendy jakby łazienek wykonanych jakby z płytek betonowych, tak, betonopodobnych, w połączeniu z drewnem też takie surowe klimaty. To też jest ten, który utrzymuje się od pewnego czasu na rynku i jakby cały czas króluje do przodu. Oczywiście no, zróżnicowane są też elementy, to są takie najbardziej popularne, które najczęściej sprzedajemy, tak, ale generalnie jesteśmy w stanie dopasować ofertę do każdego klienta, który przyjdzie, każdy znajdzie coś dla siebie. Boksy, które posiadamy w salonie, tutaj są bardzo zróżnicowane, także każdy znajdzie coś dla siebie.
O czym mówił doradca klienta Daniel Wojtarowicz z jednego z salonu łazienek. A jeszcze dodam, że w tym wszystkim pamiętajmy o jednym. Każdy najdrobniejszy remont to niemal domowa rewolucja i to warto wziąć pod uwagę. O wydatkach to już nie wspominam.